Czyta Reda Haddad.
Don Kichot, rozdział 20, księga 3. Zaledwie blada jutrzenka pozwoliła jaśniejącemu Febowi osuszyć piekącymi promieniami płynne perły swych złotych włosów, gdy Don Kichot, otrząsając z lenistwa swoje członki, porwał się na nogi i zawołał na swego giermka, który jeszcze chrapał w tej godzinie. Nasz rycerz, nim go był obudził, te słowa do niego wyraził. O ty najszczęśliwszy ze wszystkich na okręgu ziemi przemieszkujących. Nie zazdrościsz nikomu, ani tobie nikt, i śpisz głębokim, spokojnym snem, nie będąc prześladowany od czarnoksiężników i żadnej od nich nie cierpiąc przykrości. Śpisz, mówię raz jeszcze, i powiem jeszcze ze 100 razy, bez tego, aby płomień zazdrości wiecznie ci czuwać kazał, lub aby troska o niespłacone długi zasnąć ci nie pozwalała. Nie męczy cię myśl o wyżywieniu rodziny, ambicja i żądza sławy świata tego nie odbiera ci. Nie męczy cię myśl o wyżywieniu rodziny, ambicja i żądza sławy świata tego nie odbiera ci spokojności, bowiem granice pragnień twoich nie rozciągają się i nie uwodzą cię dalej nad dojrzenie i utrzymanie twego osła. Troska o zaspokojenie twoich potrzeb na mnie włożona została. Jest to ciężar i obowiązek, który natura i obyczaj ustanowiły dla tych, którzy mają służących. Sługa śpi, podczas gdy pan jego czuwa, myśląc, jak go wyżywić, los jego polepszyć i dobra mu przysporzyć. Widok pałającego nieba, odmawiającego ziemi błogiej wilgotności, zasmuca nie sługę, lecz pana, który musi się troskać w dniach nieurodzaju i głodu o tego, co mu służył w dniach szczęśliwej obfitości. Sancho, na to wszystko należycie śpiąc i chrapiąc, ani słowa nie odpowiedział i nieprędko by się przebudził, gdyby Don Kichot nie trącił go lekko końcem swojej lancy. Na ostatku otworzył wreszcie oczy. Gnuśny i niezbyt jeszcze ze snu wyczmucony, po czym powiódł wzrokiem na różne strony i rzekł: zdawa mi się, że dobrze czuć od tych szałasów. Jest to raczej zapach pieczeni na ruszcie, niźli czombru i macierzanki. Wesele, które się od takich zapachów zaczyna, będzie, przysiągłbym na moją duszę, obfite i wspaniałe wielce. Wstawaj prędzej, obżartu chuj łakomcze, rzekł Don Kichot. Pojedziemy obaczyć te zaślubiny, aby przekonać się jednocześnie, co uczyni wzgardzony Bazylii. Niechaj czyni, co chce, odparł Sancho. Gdyby nie był ubogi, mógłby się ożenić z Quiterią. Gdy się nie ma grosza przy duszy, po cóż związki małżeńskie po obłokach gonić? Na moją duszę, wielmożny panie, jestem tego zdania, że biedak winien się kontentować tym, co znajduje pod nosem, nie szukając miodu w rzece. Głowę bym moją łożył, że kamacz przykryłby Bazylego. Głowę bym moją łożył, że kamacz przykryłby Bazylego złotem od stóp do głów. Jeśli zaś jest tak w istocie, to głupia byłaby Quiterią, wyrzekając się pierścieni i klejnotów, które ani chybi dał jej i może jej dać kamacz dla fechtunków i rzucania drągiem Bazylego. Za te sztuczki w żadnej oberży nie dadzą jednej szklanicy wina. Wszystkich tych udatności nie można sprzedać nawet za szelonga. Gdy jednak one ozdabiają tego, kto ma pieniądze, nawszem pięknie wówczas się wydają. Można postawić piękny dom na dobrym fundamencie, zaś najlepszym na świecie fundamentem są pieniądze. Sancho, rzekł Don Kichot, skończ na Boga żywego tę mowę swoją. Jestem przekonany, że gdyby ci mówić dozwolono, za każdym razem, gdy zaczniesz, nie jadłbyś ani nie spał, używając całego swego czasu jeno na bajanie. Gdybyście, wielmożny panie, mieli dobrą pamięć, odparł Sancho, przypomnielibyście sobie umowę zawartą między nami przed wtórym naszym w świat wyruszeniem. Jeden z punktów tego ustanowienia głosił, że pozwolicie mi gadać do woli, ile się podoba, aby tylko nie było to ze szkodą bliźniego lub ze szwankiem czci waszej miłości. Zdawa mi się, że do tych pór nie przekroczyłem tego ułożenia. Nie przypominam sobie, Sancho, odparł Don Quixote, od tego punktu, jednakoż przyjmuję nawet, że tak było. Pragnę, abyś zamilkł i jechał ze mną, już bowiem narzędzia muzyczne, któreśmy wczoraj słyszeli, rozbrzmiewają wesoło po dolinach. Ani chybi uroczystość ślubna odprawiona zostanie z rana o chłodzie, aby uniknąć gorącości południa. Sancho uczynił, co jego pan rozkazał. Usiodła u Rosynanta i na osła burdę włożył, po czym wsiedli obaj na swoje jeźdźce i wolnym krokiem skierowali się ku szałasom. Pierwszy widok, który oczy Sanczy uderzył, był to woleć cały na drzewie wiązowym, zamiast narożnie osadzony. Ognisko obszernie założone składało się ze stosu drzewa, wedle którego przystawiono 6 wielkich kopraków, czyli raczej półkadzi, w których cała jatka rzeźnicza była pogrzebiona, bowiem zawierały one całe barany, tak iż zaledwie dojrzeć je można było, jakby kurczakami były. Zające, już ze skóry obłupione oraz opierzone ptactwo rozwieszone na drzewach, które miało wejść w te garnce, było niezliczone, tak jak i inne ptactwo dzikie wszelkiego rodzaju, również na drzewach rozwieszone, aby na powietrzu kruszało. Sancho narachował więcej niż 60 gąsiorów pełnych wybornego wina, jak o tym miano się później przekonać. Każdy z tych gąsiorów zawierał więcej niż 2 arrobas. W miejscu tym widać było również spore kupy chleba białego, tak jak się widzi stosy zboża w spichrzach. Sery nałożone jedne na drugie niby cegły tworzyły mur prawdziwy. Blisko zaraz stały 2 kotły z oliwą, większe niżli kotły farbierskie. Kadzie służące do smażenia owoców w cieście i innych przysmaków, które wyciągano 2 wielkimi szuflami, aby zanurzać je potem w innym jeszcze kotle pełnym miodu stojącym w pobliżu. Więcej niż 50 kucharzy i kucharek, czysto i ochędożnie przybranych, krzątało się i uwijało wesoło z pilnością wielką. Wydrążony, a przestronny brzuch wołu włożono 12 małych, tłustych prosiąt dla dania mu lepszego smaku i zapachu. Co się tyczy korzeni różnych rodzajów i gatunków, to wydawało się, że zakupiono je nie na wagę funtów, lecz arabas można je było odkryć w wielkiej skrzyni. Jednym słowem, przygotowania na to weselisko, aczkolwiek wiejskie, były tak obfite, że zapasy mogłyby wyżywić armię całą. Sancho Panza zważał pilnie wszystkie te rzeczy z wielkim upodobaniem. Najpierw zwabiły go do siebie kapraki, tak iż się w nich zakochał i z chęcią przyjąłby pół garnka. Potem wielkie butle wina wolę jego schołdowały, jak zresztą i przysmaki z patelni, jeżeli tylko patelniami nazwać można równie wielkie konwie. Nie mogąc wytrzymać dłużej ponęcie i pokusie, przysunął się do jednego z uwijających się żwawo kucharzy i równie dwornymi, jak i wygłodniałymi słowy jął go prosić, aby mu zezwolił zanurzyć ułamek chleba w kapraku. Kucharz odparł mu w te słowa. Hej, mój bracie, dzieniów nie jest z tych, w których głód władzę swoją sprawuje, z łaski Boga tego kamacza. Zsiadaj tedy ze swego osła i rozejrzyj się za jakąś wielką warząchwią, zszumuj sobie parę kur i niechaj ci będzie na zdrowie. Nie widzę łyżki nigdzie, odparł Sancho. Poczekaj, nieszczęśniku, rzekł kucharz. Jak widzę, jesteś wstydliwy i skrupulatny. To rzekłszy, chwycił za panew, zanurzył ją w kaprak, skąd wydobył 3 kury i 2 gęsi, potem zaś rzekł do Sanczy. Pojedź, mój przyjacielu, na śniadanie z tej szumowiny, zanim nie nastanie pora obiadowa. Nie mam gdzie tego mięsa podziać. Pojedź, mój przyjacielu, na śniadanie z tej szumowiny, zanim nie nastanie pora obiadowa. Nie mam gdzie tego mięsa podziać, odparł Sancho. Zabierz tedy patelnię i wszystko, bowiem bogactwo Camacha wszystkich może ukontentować. Podczas gdy Sancho tym był zabawny, Don Quixote, rozglądając się po chłodniku na wszystkie strony, ujrzał 12 kmieci siedzących na pięknych klaczach, w bogate rzędy przybranych, z gruchotkami i blaszkami u podpiersiów. Wszyscy ci ludzie, ubrani w suknie odświętne, zatoczyli klaczami w pięknym krzyku na łące, wesoło wołając: Niech żyje Camacha i piękna Quiteria! On równie bogaty, jak ona piękna! Ona na całym świecie najpiękniejsza! Don Quixote, usłyszawszy te słowa, rzekł do siebie: Oczywistą rzeczą jest, że ludzie ci nigdy nie widzieli mojej Dulcynei z Tobozo, bowiem gdyby ją ujrzeli, nie wysławialiby w ten sposób owej Quiterii. Po chwili dokoła chłodnika zawiedziono tańce różne, wśród których był jeden przez 24 pasterzy o udatnej postawie odtańczony. Wszyscy oni byli ubrani w suknie z białego i cienkiego płótna, na głowach mieli zawoje na kształt czapek, przystrojone pasmami jedwabiu farb rozmaitych. Ten, który ich prowadził, był młodzieńcem okazałym. Jeden z siedzących na koniach zapytał go: Zali, który z tancerzy do tych pór ranion nie został? Nikt jak dotychczas, odparł, nie odniósł żadnego szwanku. Chwała Bogu, wszyscy zdrowi jesteśmy. Natychmiast wmieszał się między innych swoich współeczników, czyniąc tyle zręcznych, tak pięknych obrotów i podskoków, że Don Quixote, aczkolwiek nawykły do oglądania podobnych tańców, wyznał otwarcie, że nigdy tak umiejętnych nie widział. Podobną zachwalą obdarzył inny taniec, zawiedziony przez wielce urodziwe dziewice, tak młode, że żadna z nich nie liczyła sobie jeszcze 18 lat wieku. Wszystkie zaś 14 lat przekroczyły. Wszystkie te dziewice były przyodziane w stroje z zielonego sukna. Włosy ich po części wstążkami związane spływały wolno i kształtnie na ramiona, tak złote i tak jaśniejące, że tylko do promieni słonecznych można je było przyrównać. Miały na sobie girlandy z jaśminu, róż, amarantu i powoju wonnego. Wiódł je czcigodny staruch i białogłowa stateczna. Oboje rzeźwi i bardziej niż ich wiek sędziwy mógł obiecywać. Za narzędzia muzyczne służyły im kobzy. Piękne dziewczątka, mające przystojność w oczach, zaś w nogach letkość, okazały się najlepszymi tanecznicami świata. Za nimi zbliżała się inna grupa tancerek. Z tych, które tworzą koła i figury wymowne, było 8 nimf na 2 szeregi podzielonych. Pierwszy prowadził bożek Cupido, drugi Interes. Tamten był skrzydlaty, miał na sobie sajdak ze strzałami, w ręku zaś trzymał łuk. Ten zaś ubrany był w złociste suknie, jedwabiem dziane, różnych kolorów. Nimfy za amorem postępujące nosiły na ramionach swoje imiona, wielkimi literami na białym pergaminie wyrażone. Imię pierwszej brzmiało poezja, imię drugiej mądrość, trzecia zwała się dobra rodowitość, czwarta męstwo. Te, które szły za boginią bogactwa, podobne oznaki miały. Na napisie pierwszej widniała szczodrość, na napisie drugiej wspaniałomyślność, trzecia zwała się skarbem, czwarta pomiernym używaniem. Na czele tego grona posuwał się zameczek drewniany, niesiony od 4 dzikich mężów, przybranych w płótno zgrzebne i konopie na zielono przyfarbowane. Cały ten strój był bluszczem pokryty. Wszystko to tak udatnie i prawdziwie wyrażone było, że mało nie dostawało, aby się Sancho nie zestrachał. Na przodzie i na szczycie zamku, a takoż po 4 jego bokach, można było przeczytać ten napis: Zamek mądrej przezorności. Zamkowi towarzyszyło w pochodzie 4 zawołanych muzykantów na bębnie i na flecie grających. Cupido zaczął taniec, po czym 2 obroty uczyniwszy, podniósł oczy, strzałę na cięciwe nałożył, spojrzał na urodziwą panienkę na blankach zamku stojącą i obrócił się do niej z tymi słowami. Jam ci jest wszechpotężnym Bogiem niebios i ziemi pod nieb progiem. Potęgę mą uznaje morze i nawet piekło wczucie wrogiem wszechwładzy mojej uść nie może. Nigdy nie czuję w sercu drżenia, czy nieco pragnę, choć zachcenia przechodzą obrym możliwości, hołdując czucia i sumienia, tu, gdzie się ciągną moje włości. Skończywszy tę strofę, Kupido wypuścił strzałę, która przeleciała ponad zamkiem, po czym cofnął się na swoje miejsce. Następnie wystąpił interes i początek tańca uczyniwszy, te słowa wyrzekł, gdy bębny zamilkły. Więcej potęgi mam i sławy, niż amor, który mnie przewodzi. Na świat mnie wydał ród tak prawy, że w blaskach niebieskiej powodzi, blask, co ozłaca boskie sprawy, memu blaskowi nie zaszkodzi. Jestem bogactwo możne bardzo, choć ludzie cnotą swą się hardzą, w niewielu sercach ona gości, beze mnie zaś nic czynić nie godzi. Ma wola, jarzmi świat i kiełza, lecz ja hołd niosę twej piękności. Gdy interes odszedł, poezja naprzód wystąpiła, po czym zacząwszy taniec i rzuciwszy spojrzeniem na dzieweczkę z zamku, te wiersze wyraziła. Słodka poezja tobie, pani, piękne zmyślenia zsyła w dani, śnienia podniosłe, marzeń roje, imaginacji skarby bogaty. Niechaj poezji duch skrzydlaty przesiąknie wszystkie myśli twoje. Gdyby przypadkiem me pochwały twoją przychylność wywołały, będę wynosił twą fortunę, przyczynę kobiecej zazdrości, aż chwalby me na wysokości zaćmią blask gwiazd i zgaszą lunę. Po odejściu poezji szczodrość, będąca w społeczeństwie przepychu, uczyniła obroty i kroki, podobne do tamtych, po czym te wiersze wypowiedziała. Szczodrobliwością zowią oto, gdy ktoś rozdaje swoje złoto, od marnotrawstwa tak daleki, jak i od zbytniej oszczędności, oznaką serca, w którym gości chłód albo letniość zamiast spieki. Lecz ja bogactwo twe na względzie mam dziś, pół martwy i pół żywy. Niech rozrzutnością zatem będzie mój dar tak bardzo szczodrobliwy. Być hojnym nader, gdy się kocha, to rozkosz i występek trocha, budzący aplauz i podziwy. W ten sposób wychodziły na scenę i ustępowały z niej osoby w dwa szeregi ustawione. Każda z nich, wystąpiwszy, swoje wiersze wypowiedziała. Jedne z nich brzmiały wspaniale, drugie śmiesznie. Don Kichot, który miał dobrą pamięć, zapamiętał te, któreśmy przytoczyli. Tymczasem wszystkie osoby pomieszały się z sobą, po czym każda z nich w wielkim porządku swoje miejsce zajęła. Amor, przechodząc przed zamkiem, wypuścił w górę strzał kilka, podczas gdy interes jął rozbijać złociste kule. W końcu, przetańczywszy swój taniec, interes wydobył z kieszeni wielki mieszek ze skóry kota rzymskiego. Zdawał się cały złotem nabity. Bogactwo rzuciło nim prosto w zamek, którego mury przy tym uderzeniu rozpadły się w proch, tak iż urodziwa panienka pozostała bezbronna i swej osłony przyrodzonej pozbawiona. Widząc to, interes w otoczeniu swoich współeczników zbliżył się do niej i zarzucił jej wielki złoty łańcuch na szyję, czyniąc pozór, że chce ją pojmać, schołdować swej woli i wziąć w niewolę. Amor ze swej strony wraz ze swoją świtą starał się przeszkodzić temu. Wszystkie te poruszenia czynione były pod dźwięk bębnów miarowym krokiem tanecznym. Dzicy mężowie ustanowili spokój, osadziwszy znów ściany zamku, gdzie urocza panienka z powrotem się zamknęła, po czym taniec zakończył się, wywołując wielkie ukontentowanie w tych, którzy patrzyli nań. Don Kichot zapytał się jednej z nimf, kim jest ten, co tak udatnie całe widowisko ułożył. Nimfa odrzekła, iż jest to pewien beneficjariusz z tejże wsi, człowiek bardzo zdatny w tych wynalezieniach. Poszedłbym w zakład o 100, rzekł wówczas Don Kichot, że ten bakałasz lub beneficjariusz jest większym przyjacielem Kamacza niż Bazylego i że bardziej mu satyra odpowiada niż librewiarz. Poza tym dobrze wysławił w tym tańcu zasługi Bazylego i bogactwa Kamacza. Sancho Panza, który słuchał tego wszystkiego, rzekł: Kogut jest moim królem, ja trzymam za kamaczem. W ten sposób okazujesz, Sancho, odparł Don Quixote, że jesteś prawdziwym prostakiem. Jednym z tych, którzy mówią, niech żyje silniejszy. Nie wiem, rzekł Sancho, czyim stronnikiem jestem. Jednakoż z kotłu Bazylego nie zszumuje nigdy piany tak smakowitej, jak z kotłów Kamacza. To rzekłszy, ukazał patelnię pełną ptactwa. Wziął jedną z kur i począł zajadać ją wdzięcznie, z wielkim apetytem, szemrząc skroć zęby o zaletach Bazylego. Znaczysz tyle, ile posiadasz, posiadasz zaś tyle, ile znaczysz. Są tylko dwa rodzaje ludzi na świecie, mawiała jedna z moich prababek. Ci, którzy mają i ci, co nie mają. Prababka moja trzymała zawsze z tymi, którzy mają. Dzisiaj zaś, mój panie Don Quixocie, mata się puls po to, aby mieć, nie po to, aby wiedzieć. I osioł złotem nabity przyjemniejszy być się wydaje, niżli rumak z rzędem zbrojnym. Pragnę rzec raz jeszcze, że trzymam za kamaczem, którego kapraki zawierają w obfitości gęsi, kur, zające i króliki, podczas gdy kotły Bazylego, gdyby nam do rąk popadły, okazałyby się tylko pełne lury. — Zali skończyłeś już swoją mowę, Sancho? — zapytał Don Quixote. — Skończyłem ją — odparł Sancho. — Widzę bowiem, że wam ona, panie, przykrość sprawia. Gdyby nie wzgląd na to, miałbym osnowę na 3 dni rozłożoną. — Oby Bóg zwolił, Sancho — rzekł Don Quixote, abym cię mógł ujrzeć niemym przed moją śmiercią. — Jeżeli rzeczy pójdą dalej tym trybem — odparł Sancho — zanim wasza miłość umrze, ja będę zmuszony rzuć ziemię gliniastą. I wówczas tak niemy się stanę, że nie wypowiem ani jednego słówka aż do końca świata, no lub przynajmniej do dnia sądu ostatecznego. Gdyby tak się stało, odparł Don Quixote, nigdy by twoje milczenie nie zrównałoby zbytku twego gadulstwa. Mówisz i mówić będziesz przez cały bieg życia swego, przyjąwszy zaś z przyczyny naturalnej, że kres moich dni ziemskich prędzej nastąpi, nie ujrzę cię nigdy niemym, nawet wówczas, gdy będziesz pił lub spał. Co jest najwięcej z tego, co powiedzieć mogę? — Na moją duszę, wielmożny panie! — rzekł Sancho. — Nie trzeba zbytnio ufać tej przyjaciółce, chciałem rzec śmierci, która się pasie równie jagnięciem, jak i baranem. Słyszałem kiedyś, jak nasz pleban prawił, że śmierć depce zarówno swoją stopą wysokie wieże królów, jak i niskie lepianki nędzarzy. Dama ta ma więcej mocy, niżli pieszczotliwości w sobie. Nie jest wiele obrzydliwa, jada wszystko i napełnia swoje sakwy ludźmi, różnym wiekiem i dostojeństwem. Nie jest to również żniwiarz, co by przesypiał dni świąteczne, zbiera bowiem obfite żniwa o każdej porze, ścinając trawę wyschniętą, tak jak i zieloną. Wydaje mi się, że nie żuje szczękami, jeno połyka wszystko, co popadnie. Ma apetyt wilczy, który nigdy zaspokojony być nie może. I chociaż brzucha nie posiada, wydaje się cierpieć na puchlinę wodną, nigdy nienasycona, pragnie wypić życie wszystkich tych, co żyją, tak jak się wypija dzban zimnej wody. — Wstrzymaj się, Sancho — rzekł w tej chwili Don Quixote — i poprzestań na tym, coś dotychczas wyraził, bowiem zaprawdę wszystko, coś powiedział o śmierci w swych wiejskich wyrazach, mogłoby być wypowiedziane przez zawołanego kaznodzieję. Ponieważ masz, Sancho, dobre przyrodzenie i zdrowy rozsądek, mógłbyś wziąć kazalnicę i chodząc po świecie piękne rzeczy kazać. Ten dobre kazania prawi, który żyje dobrze, odparł Sancho, nie znam się na innej teologii. Nie potrzebujesz nic więcej wiedzieć ponadto, odparł Don Quixote. Jednakoż, założywszy, że bojaźń Boga jest początkiem wszelkiej mądrości, nie pojmuję, jakim sposobem ty, który się jaszczurki lękasz, tak mądrym się okazujesz. Prosiłbym waszą miłość, odparł Sancho, abyście, wielmożny panie, wydawali sąd o swoich rycerstwach błędnych, nie mieszając się jednakoż w sądy o cudzych lękach lub męstwie. Obawiam się Boga równie, jak dzieci mego sąsiada. Tymczasem dajcie mnie się pożywić tą zszumowaną pianą, bowiem wszystko inne to tylko próżne i puste słowa, z których zdamy sprawę w tamtym życiu. To rzekłszy, przypuścił od nowa szturm do kociołka z tak wielkim męstwem, że podobną odwagę obudził w Don Quixocie, który ani chybi w szturmie tym wziąłby udział, gdyby mu nie przeszkodziło to, co jesteśmy zmuszeni przedstawić w kapitulum następnym.
Czyta Reda Haddad.